Jakie są nazwy w kościele rodzimowierców na święta Bożego Narodzenia i jak się je celebruje?
No i właśnie tutaj nazwa została już użyta. Jest to również święto Bożego Narodzenia. Generalnie święto nazywamy Szczodrymi Godami w dzisiejszych czasach, jak i wcześniej. Nawiązujemy do nazwy historycznej. Szczodre Gody składa się z dwóch części. Szczodre i Gody. Szczodre oznacza to, co w dzisiejszym naszym języku, czyli dobrobyt, dużo, suto, obficie. A Gody jest to miara czasu. Jako roku, jako okresu, jako cyklu, który właśnie przemija i który się zaczyna. Warto zaznaczyć, że jest to jeden z naszych umownych początków roku, gdyż mamy rok solarny, mamy rok agrarny, mamy porę jasną, mamy porę ciemną, więc tutaj te początki danego cyklu wyznaczamy w różnych momentach. Jeżeli chodzi o samą nazwę tego święta, są to Szczodre Gody. Święto jest nazywane również świętem zimowego stania słońca. Zimowego stania słońca dlatego, że jeżeli popatrzymy na cały element kosmiczny, element solarny i ten kalendarzowy, słońce na ten moment na 3 dni w momencie przesilenia zimowego, jakbyśmy mogli tak popatrzeć na bezchmurne niebo, zatrzymuje się na horyzoncie, to znaczy wschodzi i zachodzi w tym samym miejscu. Takie jest przynajmniej nasze złudzenie optyczne. Po 3 dniach zaczyna się ruch, czyli zaczyna wschodzić w innym miejscu i zachodzić w innym miejscu i mówi się, mamy takie przysłowie, że po przesileniu, po Szczodrych Godach jest światła więcej, słońca więcej na kurzy krok. Po kilku dniach, kiedy mamy ten przysłowiowy już w kalendarzu aktualnie stosowanym, nowy rok kalendarzowy, mamy już tego światła na barani skok, czyli nasi przodkowie potrafili zobaczyć tą różnicę, że mimo tego, że jest to około tygodnia, może troszeczkę więcej, jednak tego słońca jest o parę minut więcej. Szybciej wschodzi, później zachodzi. Jeżeli chodzi o nazwę święta jako Boże Narodzenie, narodziny, proszę Państwa, tak my, jak i chrześcijanie, jak i wiele innych religii, uważa, że w tym momencie wydarza się coś niesamowitego. Rodzi się nowy Bóg. W naszej duchowości rodzi się nowy Bóg, którym jest Swarożyc. Oczywiście znajdziecie Państwo różne przekazy, że będzie to też mały Swaróg, ale tutaj przyjmiemy tą nazwę, że rodzi się młody Swarożyc. Niektórzy uważają też, że może być to Daczbóg, ale tutaj to jest religia politeistyczna, niedogmatyczna. Też i przekazy, i przekonania osób są bardziej szerokie. Proszę pamiętać, że rodzi się bóstwo odpowiedzialne właśnie za Słońce i z nim utożsamiane. I nie przypadkiem rodzi się jako małe dziecko i nie przypadkiem rodzi się w przesilenie tak blisko Bożego Narodzenia. W chrześcijaństwie rodzi się również młody Bóg, postać Jezusa, który też jest małą istotą w żłóbku, którą trzeba się opiekować, którą trzeba wspierać, którą trzeba chronić, której przynoszone są dary. Dlatego też nazwa Boże Narodzenie jest adekwatna do świąt słowiańskich, jak i święta chrześcijańskiego, katolickiego. Kolejną nazwą, taką tutaj łacińską byśmy powiedzieli, jest nazwa Sol Invictus, czyli Słońce Niezwyciężone. Dlatego nazywamy te święto zwycięstwem słońca, czym słońcem niezwyciężonym, gdyż przyjmuje się, że te stare słońce, stary cykl odchodzi, kończy się z przesileniem zimowym i przychodzi nowe, małe, młode słoneczko, które musimy odżywić, któremu musimy dodać siły, energii i jest nim właśnie tutaj bóstwo solarne, które pod postacią takiego małego dziecka odradza nam się i zaczyna się nasz nowy cykl. Możecie Państwo się spotkać z przekazem w niektórych publikacjach, że Swarożyc jest młodą formą Swarożyca. To, co my reprezentujemy jako rodzimy Kościół Polski, przyjmujemy, że praojcem jest Swaróg, następnie jego dziećmi, jego młodszymi pokoleniami jest Swarożyc i Daczbóg, czyli oba bóstwa związane z ogniem, z ciepłem. Możecie Państwo również znaleźć nazwę narodziny Bożyca, ale to jest jakby jednoznaczne, czyli narodziny młodego Boga. W kulturach nam pokrewnych, a raczej z nami związanymi w kręgu kultury indoeuropejskiej, możecie Państwo znaleźć nazwę tych świąt jako Saturnalia w Rzymie, czy też Jule u ludów nordyckich.
A ile trwają te święta?
Święta słowiańskie trwają generalnie bardzo podobnie do czasu trwania świąt chrześcijańskich, jeżeli przyjmiemy, że święta trwają od Wigilii aż do Święta Trzech Króli. U nas trwają od przesilenia zimowego, które przypada w datach, data jest troszeczkę ruchoma, między 20 a 23 grudnia w zależności od roku. Tu chodzi o moment, w którym słońce właśnie dokonuje tego przesilenia i trwa u nas przez 3 13 dni. Generalnie mniej więcej do święta Trzech Króli. U nas nie mamy święta Trzech Króli. Mamy święto, które przez część rodzimowierców jest uznawane i przyjmowane jako święto Trzech Rodzańc. Nie ma tutaj przypadku, tak? Mamy też trzy istoty nadprzyrodzone. Tutaj mamy Trzech Króli. Zaznaczę tylko, że rodzanice są to przątki, które przychodzą do dziecka mniej więcej na trzeci dzień po jego urodzeniu i mają za zadanie uprząść los, cienką nić życia. Nić życia, która będzie decydowała o tym, jakie to życie, jaki ten los będzie, czy będzie prosty, jasny, silny i mocny, czy będzie poplątany, poskręcany i niekoniecznie pozytywny, dlatego też i dla nich składa się ofiary. Dlaczego, proszę Państwa, 13 dni? Wiąże się to z kalendarzem, który my uznajemy, mianowicie nasz rok ma 13 miesięcy. Jest to związane z kalendarzem lunarnym, gdyż podczas roku kalendarzowego, czyli podczas tego obrotu, raczej okrążenia Ziemi wokół Słońca, mamy 13 pełnych cykli księżycowych. Dlatego ta liczba 13 będzie się bardzo często powtarzała w naszych dziś rozmowach, czy w informacjach, które Państwo będziecie pozyskiwali na temat właśnie Święta Szczodrych Godów.
A jakie są podobieństwa, jeśli chodzi o obchody Świąt Bożego Narodzenia z obchodami pogańskimi?
Ciężko to nazwać podobieństwami, bo ja bym powiedział, że właściwie to jest niemalże kropka w kropkę to samo. Poza tym, że u nas nie idziemy do kościoła, nie ma księdza, tylko jest żerca i generalnie obchodzimy, spotykamy się na obrzędzie gdzieś na zewnątrz. Proszę Państwa, wszystkie tradycje, które są związane i które są naokoło Święta Bożego Narodzenia, są generalnie tradycjami pogańskimi. Mówiąc skrótowo, choinka, zwierzęta mówiące ludzkim głosem, spotykanie się z rodziną. I pokrótce Państwu tutaj przytoczę, więc postać samego świętego Mikołaja, która generalnie w tej postaci, którą dzisiaj ją widzimy, jest produktem pewnej firmy od słodkiego napoju, wygenerowanej, tak powiem, wyrysowanej mniej więcej w latach 20., czyli postać starszego pana z czerwoną czapką. Jest ona również nieprzypadkowa. Jak wiemy, w chrześcijaństwie jest to postać jednego ze świętych, biskupa, który miał dzielić się, a raczej obdarzać prezentami, mówiąc w wielkim skrócie, osoby. Sama postać osoby darczyńcy jest w tym okresie utożsamiana z Bogiem Welesem, Bogiem bogactwa, opiekunem naszych przodków, dusz naszych przodków, istotą, która też zajmuje się poetami i generalnie ma bardzo wiele domen, ale też dobrobytem. Ten oto Weles nie przypadkiem lubił kolor złoty, jak również czerwień. Tutaj warto napomnieć, że postać samego świętego Mikołaja przemieniła się na Rusi swego czasu. Najpierw święty Mikołaj, najpierw był świętym Błażejem, dopiero później stał się Mikołajem i generalnie postać jednego z bóstw, i tutaj domniemujemy, że najprawdopodobniej był to Weles, została przemieniona właśnie na świętego Błażeja, a w późniejszym czasie na świętego Mikołaja. Warto wspomnieć, że w różnych miejscach naszej tutaj Europy Centralnej ten święty Mikołaj, a raczej postać, która przynosiła prezenty, czy była takim ojcem świąt, miała różne wyglądy. Był to gwiazdor, był to dziad, który też przynosił prezenty, nie zawsze był miły. Była to osoba w masce, która była przyodziana w futro. I tu zaznaczam, futro jest też symbolem bogactwa. Futro nie było przypadkowe, futro było związane z Bogiem Welesem, ale też mamy istoty troszeczkę, byśmy powiedzieli, niższego rzędu, mniejsze, nieutożsamiane bezpośrednio z bogami, ale gdzieś z energią naszych przodków. Są to na przykład ubożęta, barstuki, proszę Państwa, tak, proszę Państwa, te barstuki, które u nas są pod wysoką bramą, w tej tak zwanej dziurze, pięknie zrobiona wioska barstuków, której pomysłodawcą jest Natalia Tejs, a wykonawcą Mok. Pochwalę się, że również i moja praca tam jest, właśnie barstuk, dosyć okazały, bo ponad 120-kilogramowy. I co ciekawe, my utożsamiamy te barstuki ze słowiańskimi ubożętami, które też gdzieniegdzie w niektórych regionach przynosiły prezenty. A tutaj jest piękna legenda właśnie Marii Ziętary Malewskiej, która opowiada o barstukach, które pomagały generalnie mieszkańcom Olsztyna, jak się ktoś zgubił w lesie, wyprowadzały, jak ktoś miał problem w gospodarstwie, to pomagały. I jest legenda o pani młynarzowej, która to podejrzała ubożęta, zwane barstukami, a one nienawidziły tego, żeby podglądać się przy pracy, tak? I od tamtej pory niestety barstuki już tak chętnie nam nie pomagają i na pewno się nie pokazują, ale pod wysoką bramą można je spotkać, także u nas na Warmii i Mazurach to właśnie barstuki przynosiły według tej legendy prezenty. Jeżeli chodzi o Europę, to na przykład we Włoszech przynosi je czarownica, na północy przynoszą trole, no, które byśmy tutaj mogli pod względem wielkości, czy gdzieś tam sfery życia utożsamić tutaj z barstukami. Z kolei, co ciekawe, w Hiszpanii przynosi je postać takiego pieńka. Na pewno Państwo znają historię o tym, że w Wigilię zwierzęta mówią ludzkim głosem. Proszę Państwa, gdzieś to bije jakieś dzwony, ale o co w tym chodzi? chodziło. A my jak najbardziej też wierzymy w to, że zwierzęta w Wigilię, a raczej w nasze Boże Narodzenie, Szczodre Gody, mówią ludzkim głosem, jednakże ma to zdecydowanie głębszy sens. Wierzymy, że nasi przodkowie są transcendentni, generalnie mogą się pojawiać w naszych snach, w naszych wizjach, mogą poprzez rady wpływać na nasze życie, czyli dopóki o nich pamiętamy, są oni bezpośrednio, byśmy powiedzieli, duchowo, fizycznie w zaświatach i mogą nam pomagać. Podczas nocy Szczodrych Godów granica między światami jest cieńsza, jest węższa i wtedy nasi przodkowie mogą przyjść i ukazać nam się pod postacią między innymi właśnie zwierząt, czyli mogą wejść w ciało zwierzęcia i przemówić do nas ludzkim głosem. Więc proszę Państwa, nasi przodkowie, jak i my, udawali się do stodoły czy do obórki nie po to, żeby zapytać się krówki czy świnki, jak się czujesz i czy gospodarz jest dobry, tylko wierzyli w to, że po prostu w tą postać wchodzi przodek, z którym możemy nawiązać kontakt, no tu już generalnie fizyczny, bo mamy wstąpienie tej istoty w ciało. Choinka. Wszyscy dzisiaj ją mamy, ale do niedawna nie było to takie oczywiste. Generalnie choinka w formie, którą dzisiaj widzimy, którą dzisiaj mamy, jest to wynalazek w cudzysłowie połowy XIX wieku, który historycznie pochodzi z Niemiec i właśnie w tychże Niemczech został zauważony. Najpierw trafił na salony w epoce wiktoriańskiej właśnie do Wielkiej Brytanii, gdzie królowa Wiktorka, będąca w tamtym czasie, byśmy powiedzieli, taką wielką influencerką, wszyscy brali z niej przykład, postawiała siebie na salonach i powoli, powoli ta choinka zaczęła święcić triumfy w całej Europie. Dlaczego tak łatwo? No, nie ujmując nic królowej Wiktorii, łatwość była historyczna i łatwość była w umysłach ludzi. Zimozielone drzewko, które czy to ma igiełki, czy po prostu niewiędnie, jest symbolem życia, jest symbolem nieśmiertelności i w tej formie jest używane w całej kulturze indoeuropejskiej. A co ciekawe, proszę Państwa, w naszej kulturze taka jodełeczka, czyli taka gałązka, byśmy powiedzieli, świerkowa, narysowana właśnie na jajku wielkanocnym, czy gdziekolwiek indziej, jest symbolem właśnie nieśmiertelności, więc to zimozielone drzewko pięknie się przyjęło. Warto też wspomnieć, że u nas z kolei na Słowiańszczyźnie mamy coś takiego jak podłaźniczkę. Podłaźniczka jest niczym innym jak właśnie zimozieloną gałązką. Tutaj powiedzmy sobie, że jest to gałązka świerkowa, którą ładnie ubieramy. Wszystko co słodkie, dobre, kolorowe, miłe naszemu wzrokowi i podwieszano to pod powałą. Generalnie naszą taką, w cudzysłowie, choinką był diduch. Diduch jest to ostatni zrzęty snop zboża. Ostatni bądź pierwszy, w zależności od publikacji, który to stawiamy w kącie domu. Ma on swoją i magiczną, i taką pokrzepiającą funkcję, gdyż z niego na wiosnę wymłócamy zboże i pierwszy zasiew, który jest robiony, to jest to taka forma magiczna, zasiewamy tym ziarnem pole, ale zanim to uczynimy, tego diducha możemy obwieść po gospodarstwie dla ochrony granic, właśnie w okresie Szczodrych Godów. Właśnie stawiamy go w kącie domu, czasami też był przystrajany. Są przekazy, że to pod nim dzieci znajdowały drobne upominki. Ten diduch miał funkcję magiczną i taką centralną, jak dzisiaj choinka. Jeszcze w przekazach właśnie z połowy XIX wieku, nawet w chatach bogatych osób, nie wyobrażano sobie świąt właśnie bez diducha. Jeżeli chodzi o tą postać tego zimozielonego czegoś, co ma u nas stać w domu, proszę Państwa, warto wiedzieć o tym, że w duchowości, na przykład na dalekim zachodzie, patrząc od nas, czyli Wielka Brytania, Irlandia, był to ostrokrzew, był takim symbolem, oczywiście nie jako choinka stawiany, tylko jak zimozielona gałązka. W Rzymie była to gałązka laurowa, liście laurowe, a w Egipcie były to liście palmy daktylowej. Proszę pamiętać, że mówimy oczywiście o duchowości politeistycznej przedchrześcijańskiej. Samo drzewko w sobie też jest symbolem Axis Mundi, jest symbolem konstrukcji świata i tutaj z kolei u tak zwanych wikingów, u ludów północnych, z kolei mamy postać drzewa jesionu, które właśnie jest tym Axis Mundi i dla nich tego, że nie jest zimozielone, jest tym takim drzewem życia. U nas bezpośrednim drzewem życia jest oczywiście dąb i z nim jest utożsamiana ta siła i budowa świata, ale sama zimozielona koncepcja jest na wskroś naszej kultury indoeuropejskiej i nie tylko, bo zdecydowanie dalej jak najbardziej żywa. To jeżeli chodzi o prezenty, o podarki, jak najbardziej są one udokumentowane historycznie, może nie w takiej formie bogatej jak dzisiaj, że no są to całe wielkie wory. Kiedyś prezenty były bardziej symboliczne, dawane od serca, ręcznie robione. Proszę pamiętać też, że to były czasy naprawdę minimalistyczne i nie było tak dużo dostępnych rzeczy, więc jeżeli chodzi o słodycze, to były to raczej suszone owoce, pierniczki, to co można było tak naprawdę zdobyć i samemu przygotować na ten czas. Jeśli chodzi o podarki, były to generalnie ręczne prace, które miały nam służyć w codziennym życiu. Szczodre Gody mają troszeczkę inny charakter, w szczególności może ten na pierwszy czy drugi dzień, jakby tutaj stosując analogię do Wigilii. Proszę Państwa, oczywiście teraz koncepcja tradycje się zmieniają i również nasze rodzimowierstwo jest poddawane wpływom, nowym badaniom, ale odkąd ja pamiętam i gdy ja zaczynałem się zajmować tym tematem, Szczodre Gody też i z nazwy miały mówić o tym, że podczas tego święta jemy i pijemy dosyta. Zaznaczam, że jest koncepcja teraz też, że podobnież święta były jarskie i przynajmniej w ten pierwszy dzień świąt z szacunku do duchów nie jedzono mięsa i one były bardzo podobne do naszej Wigilii. Proszę Państwa, ja się z tym osobiście nie zgadzam, ale zaznaczam, że taka wersja jest. Szczodre Gody, proszę Państwa, okres jeszcze świeżo po jesieni, po okresie dobrobytu, po zbiorach, tak? Moment, w którym generalnie żyjąc w kulturze agrarnej, tak? Na początku grudnia mamy już mniejszą dostępność zieleniny dla zwierząt. Więc to, co żeśmy przygotowali, wyprodukowali zarówno z materii zielonej, mamy pod dostatkiem i pełną w naszych spiżarniach, ale zarówno z tego inwentarza mamy dużo. No i niestety z racji tego, że nie możemy tego wykarmić, trzeba zacząć robić, powiem tylko tak, różnego rodzaju kiełbaski. Więc na tych stołach było co jeść, było co pić, w szczególności jeżeli był dobry rok. I Szczodre Gody, jak nazwa wskazuje, jedzono i pito dosyta. W szczególności, że wierzono, że podczas uczty poświęconej właśnie komuś młodemu, czy to Bogu, czy to młodemu dziecku, ale tutaj mówimy o Bogu jako o dziecku, trzeba dodać mu energię. A jak najlepiej dodać mu energię? No poprzez jedzenie, więc jemy, pijemy, nie tylko biesiadując, ucztując z bogami i z przodkami, ale też po to, żeby dodać swoim żołądkiem, swoim organizmem energii temu słońcu. A co najlepiej jeść wtedy i co było najbardziej preferowane przez naszych przodków? No proszę Państwa, oczywiście, że tłuszcze, czyli wszelkiego rodzaju mięsko, kiełbasę, po to, żeby dodać tej energii. Ja też doszukuję się tej praktyki w późniejszym oskarżaniu, ale raczej i relacjom obżarstwu naszej szlachty, ale też i ludów z zachodu Europy i nie tylko, gdyż no pełny, zastawiony stół zawsze na uczcie mile było widziane, aby goście jedli i pili aż do, powiem delikatnie, do odcięcia bądź do wypełnienia wiaderka obok. I to było jak najbardziej mile widziane, więc sądzę, że tutaj ta tradycja została jak najbardziej przeniesiona. Bogactwo, które było jeszcze, też trzeba było generalnie złożyć. Pamiętajmy, że nie było lodówek. Mitem jest, że we wczesnym średniowieczu, czyli do tej epoki, której się odnosimy, jeżeli mówimy o słowiaństwie, że były jakieś niesamowite zimy. Proszę Państwa, nie, klimat generalnie był według badań dendrochronologicznych zdecydowanie cieplejszy niż mamy dzisiaj. Więc te wszystkie zapasy trzeba było powolutku jeść, no i przygotowywaliśmy się przez te 13 dni do okresu karnawału. My tego w ten sposób nie nazywaliśmy. Bardziej to już byłby to temat okresowi zapustnemu, ale na temat zapustów, karnawału i masek zapraszam Państwa 14 stycznia do Książnicy. Będziemy mieli sobie przyjemność o godzinie 17 o tym opowiedzieć więcej.
Czy święto Bożego Narodzenia to najważniejsze święta w kalendarium rodzimowierców, czy istnieje jakieś inne, ważniejsze?
No i tutaj będziemy mieli dylemat. Z racji tego, że tu mamy duchowość politeistyczną, każdy może troszeczkę inaczej do tego podchodzić. Generalnie w zależności od tego, którego Boga uważamy za najwyższego w Panteonie, też te święta będą się różniły. Jest jednym na pewno z czterech najważniejszych świąt, a tymi najważniejszymi świętami są właśnie Szczodre Gody, następnie mamy Przesilenie Wiosenne, czyli Jare Gody, mamy Kupałę, Kupała, czyli mamy tutaj początek lata i ostatnim z tych takich czterech najważniejszych świąt są to święta plonów i nie przypadkiem te cztery święta łączą się z datami solarnymi, takimi newralgicznymi, czyli przesileniami i równonocami. Przypomnę tylko, że przesilenie jest to moment, kiedy noc bądź dzień jest najdłuższy lub najkrótszy, a równonoc jest to moment, w którym dzień z nocą są równe i jakby jedna ze stron wygrywa, jasna bądź ciemna w cudzysłowie. Więc śmiało można powiedzieć, że to jedno z czterech najważniejszych naszych świąt. Czas Szczodrych Godów, czyli jest to okres pory ciemnej, w której to króluje nam przede wszystkim bogini Marzanna, tak? Marzanna, która jest już tą końcową, ostatnim etapem, który wyróżniamy w życiu kobiet, dzielonym na trzy, czyli okres dzieciństwa, młodzieństwa, jako dziewanny, potem mamy wilgotną mateczkę Mokosz, tak bardzo popularną, no i Marzannę, która jest też nazywana czasami śmiertką, śmiercichą, ale nie w negatywny sposób. Jest to istota, która zakańcza cykl, którą nie topimy, nie palimy, nie niszczymy ją, tylko którą odprowadzamy w kondukcie pogrzebowym podczas święta Jary Godów. Sam ten okres jest już fazą ciemną, a raczej częścią ciemną naszego kalendarza. Jest to okres takiego już wyciszenia, spokoju, skorzystania z tego, co osiągnęliśmy i generalnie przygotowujemy się do odpoczynku, takiego snu, który przypadnie po okresie zapustnym i przygotowania się do okresu wiosennego, że można było wystrzelić i znowu pracować mocno. Jeżeli chodzi o różnicę, też mamy tutaj podejściu do tego, w jaki sposób świętujemy. My, z racji tego, że jest to święto zimowe przodków, każde z naszych świąt generalnie jest też świętem przodków, gdyż wierzymy, że oni z nami są. Zawsze zapraszamy ich na święto. święto zapraszamy ich na biesiadę. I nasze podejście troszeczkę się różni od chrześcijańskiego, gdyż gdy spotykamy się przy stole, wierzymy w to, że spotykamy się nie tylko poziomo, tak jak jest to ujęte w głównej kulturze, czyli z tymi, którzy żyją, czyli z ciotkami, wujkami, z naszymi wszystkimi bliskimi żywymi, ale również pionowo, na zasadzie odniesienia się do tego, że nasi przodkowie są z nami i te wszystkie pokolenia, o których pamiętamy, ci wszyscy zmarli również przychodzą na nasze święto. Także no, impreza jest zdecydowanie większa niż ci, którzy przyszli, bo przyszli też ci, których nie widzimy, ale z którymi możemy porozmawiać, tak, i poczuć ich.
A co było na stołach podczas biesiad, podczas obchodów Szczodrych Godów i ile tych potraw było?
Proszę Państwa, co się jadło? Jak tutaj nazwa wskazuje, szczodrze i obficie. Oczywiście oddając szacunek osobom i badaczom, którzy twierdzą, że jadło się jarsko, to generalnie według badaczy i według przekazów historycznych jadło się dużo, jadło się mocno, tak żeby te słońce, które właśnie się urodziło, pobudzić do działania, pobudzić do wzrostu, żeby było jak najbardziej silne. Z racji tego, że nasza kultura generalnie była osadzona nie tylko na polach, które dopiero wchodziły i które niszczyły lasy, opierała się też na tym, co znaleźliśmy w lesie. Nasi przodkowie doskonale znali znaczenie i działanie ziół, grzybów i wszystkich elementów związanych z naturą. Także przodowały tutaj z racji chęci bliskości i też spotkania się z przodkami. Przede wszystkim grzyby, mak, zboże, które jest uważane za dar Boży. Sama nazwa, jeżeli rozłożycie i troszeczkę tutaj skupicie się na samej nazwie zboże, to jest coś z Boga. Jest to dar Boży, z którego może powstać chleb, z którego może powstać napój. Najróżniejszy, również napój, który będzie nas zbliżał do kontaktu z przodkami. Grzyby były jedzone pod postacią różną, w dużych ilościach, zarówno te, które są jadalne, jak i te, które mają też moc leczniczą i nie tylko. Jeżeli chodzi o mak, no to tutaj nie mamy wątpliwości, tak, no aktualnie mamy zakazane hodowlę maku, a nawet zjadając bułeczkę, idąc do lekarza, badając się, może się okazać, że gdzieś tam jakieś śladowe ilości tutaj substancji niedozwolonych są, więc tutaj stawiano też na tą bliskość i możliwość spotkania się z przodkami, pomagano po prostu w pewien sposób poprzez zjadaniem tych potraw. Grzyby związane są też z chtonicznością, czyli tym światem takim ziemnym, podziemnym. Mak jest poświęcany właśnie bogowi Welesowi, który jest tutaj opiekunem tej pory, tego całego czasu. Robiono szczodraki, takie bułeczki z makiem. Robiono kutie, oczywiście mamy tu zboże, mak i oczywiście miód. Proszę Państwa, miód był jednym z najcenniejszych potraw, a raczej no, dodatków, które wzbogacały ten stół. Był to generalnie jedyny taki bezpośrednia alternatywa dla naszego dzisiejszego cukru, którą mogliśmy pobrać ze środowiska naturalnego. Oczywiście jeszcze były suszone owoce, ale generalnie tutaj mieliśmy dużo grzybów, maku, miodu, mięsiwa, więc było bogato, było ciężko, ale proszę pamiętać, że cały rok, którym przeżyli, cały cykl, który przeżyli nasi przodkowie, to nie był taki piękny z opisu jak u Jana Kochanowskiego, który sobie leżał pod lipą. To my dzisiaj, będąc w XXI wieku, też nam się wydaje, że te wszystkie rekonstrukcje, na które jeździmy, na przykład tak, czyli nie wiem, bitwa pod Grunwaldem, rycerze, te wszystkie rzeczy, że to jest wszystko takie piękne i romantyczne. Proszę Państwa, oni to wszystko musieli wyrwać z ziemi, musieli to wyprodukować, wypocić i dla nich okres świąteczny był naprawdę wyjątkowym momentem, w którym rzeczywiście mogli odsapnąć, odetchnąć. Był to moment, w którym te nagromadzone zapasy mogli sobie bezpiecznie, oczywiście w zależności od wróżby, jaka była na plonach poczyniona, czy rok kolejny będzie dobry, czy zły, sobie pozwolić na skonsumowanie. Jeżeli chodzi o ilości potraw, tu proszę Państwa, ja bym się pokusił, że jeżeli mamy 12 potraw u chrześcijan, to my będziemy mieli tych potraw 13. Oczywiście chrześcijaństwo mówi, że to byli apostołowie, niektórzy mówią, że jest to związane z 12 miesiącami. Ja bym poszedł tym tropem, że powinno być w takim razie ich 13, bo u nas jest 13 miesięcy. Ale wracając do faktów historycznych, przekazów, które mamy, uznawało się, ale tu mówimy o okresie średniowiecza albo już tym późniejszym troszeczkę, uznawało się, że w chacie chłopskiej było to 7 potraw, w chacie szlacheckiej było ich 9, natomiast u pana było ich 11. 12 potraw jest takim dosyć nowożytnym wynalazkiem, ale bardzo pięknym, ale tutaj łączy nas, niezależnie od ilości tych potraw, łączy nas wierzenie w to, że kto ominie jedną potrawę, czy którąś potrawę, to taka przyjemność w życiu go ominie. Wspominaliśmy o tym, że ta liczba 13 będzie nam się też przewijała. Kolejną z takich wróżb, na przykład tutaj korespondując do tych potraw. Mamy na przykład 13 dni świątecznych, które również obserwujemy, tak jak jest tutaj w naszej kulturze, byśmy powiedzieli, folwarcznej. Obserwowano każdy dzień po Bożym Narodzeniu, przypisując pogodę do kolejnego miesiąca, czyli jeżeli była ładna pogoda danego dnia, adekwatnie powinna być ładna pogoda w miesiącu odpowiadającym mu nominalnie. Jeżeli chodzi o samą wieczerzę, była ona rodzinna, wspólnotowa, zostawialiśmy też miejsce dla nieznajomego, dla kogoś, kto ma przyjść, dla wędrowca. Proszę Państwa, otarło się, że jest to wędrowiec, który tu przychodzi, nie ma jedzonka, bardziej w naszej kulturze myślimy, że jest to osoba potrzebująca. Jeżeli chodzi o słowiaństwo, jak najbardziej też mamy takie powiedzenie, też ciekawe i na pewno Państwo znacie, tylko w innej formie, gość w dom, bogi w dom, tak? No to ma właśnie pochodzenie nasze tutaj, korespondujące z naszymi korzeniami. Natomiast te puste miejsce przy stole generalnie było zostawiane dla naszych przodków, dla tych, którzy przychodzą na wieczerze, których zapraszamy podczas obrzędu, dla tych, którzy cały czas są z nami. Szło się dalej, był przygotowany specjalny stół dla nich. Zostawialiśmy też, jedząc cokolwiek, pierwszy kęs zostawialiśmy i odkładaliśmy z boku talerza właśnie dla przodków. Zasady były też bardzo podobne, jak przy święcie dziadów, czyli staraliśmy się mimo takiej atmosfery podniosłej i wesołej, bo cieszyliśmy się z narodzin słońca, pamiętaliśmy o tym, że ci przodkowie są koło nas, więc w tym czasie ani nie możemy szyć, ani nie możemy wykonywać prac, aby ich nie obrazić, nie zaszyć też tej duszy, czy w pewien sposób nie urazić, ale też zachowywać się w sposób godny, by tej duszy po prostu nie potrącić, nie zrobić jej jakiejś ujmy, gdyż oni byli cały czas obecni przy nas. Słowianie nie odmawiali gościny wędrowcowi, tym bardziej, że wierzyli, że pod tą postacią może ukrywać się jakieś bóstwo, jakiś Bóg, który chce ich sprawić, czy są dobrzy, czy udzielą pomocy, ale też mogli się ukrywać nasi przodkowie, którzy dokładnie po to samo przyszli, aby zobaczyć, co my robimy i jak się zachowujemy. Proszę Państwa, tradycje i wróżby związane ze świętem Szczodrych Godów, one się przenikają, tak będziecie mogli Państwo je odnaleźć również w Waszej pamięci z dzieciństwa, jak i naszej kulturze. Kutia. Kutia, czyli coś zrobionego z Boga, zboża, maku, miodu, co jest wszystkim najlepszym, co wypracowujemy, była używana jako element wróżebny. Mianowicie brano ją na łyżkę i ciskano nią o powałę, czyli generalnie o sufit. Jeżeli przylepiła się ona do sufitu, była to dobra wróżba, mówiąca o tym, że kolejny rok będzie bogaty. Jeżeli odpadła, to ten rok będzie słaby. No tutaj ja bym niestety, byłaby malutka nieścisłość z tego względu, że ta lepkość zależy od bogactwa tego roku, który już był, czyli ilości miodu, więc generalnie, jeżeli szczodry rok był wcześniejszy, to im zapowiadał się fajny kolejny. Sianko pod obrusem. No my mówimy teraz, że to jest ze stajenki, ze żłóbka. Proszę Państwa, nic bardziej mylnego. Jest to pozostałość naszej wróżby dobrobytu, w szczególności dla osób młodych. Tutaj związane jest za mąż pójściem, mianowicie ciągnęto te źdźbełko. Zależy, jakie wyciągnięto. Taki los nas czekał w przyszłym roku. Zielone oczywiście było dobrą wróżbą. Za mąż pójściem pogięte to takie, to jeszcze nie ten czas, a jeżeli było takie suche i w ogóle mizerne, no to raczej wróżyło starą panieństwo. Mieliśmy też i straszne wróżby, które mogły naprawdę przerazić nawet w dzisiejszych czasach. Była to wróżba gaszenia świecy. Siadano przy wspólnym stole, gaszono świecę i patrzono, jak ten dym się unosi. Jeżeli ten dym unosił się nad stołem i nigdzie w żadną stronę nie uchodził, co było dosyć ciężkie, generalnie w chatach gdzieś tam, no w cudzysłowie, wiatrem podszytym, no to była to dobra wróżba, jeżeli ten dym się trzymał w miejscu. Ale jeżeli ten dym stróżką uchodził w którąś stronę, no to niestety świadczyło to o tym, że z tą osobą najprawdopodobniej w przyszłym sezonie się pożegnamy. Tradycją było obwożenie diducha, czyli tego, co moglibyśmy nazwać choinką, po gospodarce, po granicy gospodarstwa, aby ochronić przed złym urokiem, przed chorobami. Proszę zwrócić uwagę, że na święcie Jary Godów robimy to samo, obsypując na przykład nasze granice skorupkami po jajkach. Mamy również obsypywanie żercy podczas święta zbożem, ziarnem zboża. Jest to symbol stosowany również podczas swadźby, czyli podczas ślubów. Na pewno Państwo kojarzycie, że sypie się ryżem. Kiedyś sypano przede wszystkim owsem, ale też tutaj zbożami. Jest to symbol prokreacyjny, dobrobytu. Taki symbol związany po prostu z rozmnażaniem, obsypywanie nasieniem. Jako dygresję tutaj dam mi ciekawostkę, że chrześcijaństwo przerobiło to na święto świętego Szczepana i tłumaczyło to w ten sposób, że sypiemy księdza tym ziarnem na pamięć tego, że święty Szczepan został ukamieniowany. Także zobaczcie Państwo, jaka różnica. U nas jest to symbol życia, odrodzenia, wzrostu, prokreacji. Chrześcijaństwo przemieniło to na symbol śmierci. Absolutnie nie wnikam, ale dosyć ciekawa koncepcja, która była aż do XIX wieku, była bardzo mocno zakazywana. Jednakże księża bardzo lubili to obsypywanie, z racji tego, że jak według niektórych źródeł, po takim święcie nawet 3 worki zboża można było zamieść z podłogi. Także no, każdy chce żyć, czasy były ciężkie. Pierwszy siew z diducha, czyli młócimy te diducha, tego choinkę i zasiewamy na wiosnę właśnie z tego zboża, które jest jakby takim przekaźnikiem między wcześniejszym cyklem, a tym cyklem, w którym teraz będziemy wchodzić. Proszę Państwa, życzenia. Tradycyjnie składamy sobie życzenia. Dzisiaj generalnie to jest taki troszeczkę o płateczku, buzi, zdrowia, szczęścia, pomyślności. Nie wnikamy to za bardzo, generalnie nawet tego nie lubimy. Kiedyś bardzo mocno przywiązywano wagę do tego, gdyż wierzono w moc słowa. Słowo było wiążące. Danie komuś słowa było równoznaczne z tym, co dzisiaj podpisanie aktu notarialnego. Wierzono też, że jeżeli komuś coś życzymy, ma to moc sprawczą. Czyli absolutnie w dawnych czasach nikt nie rzuciłby słów na wiatr, nie powiedział, aj, se połam nogi, bo mógłby być oskarżony i skarżony dokładnie w ten sposób, jakby już tego dokonał. Słowa miały moc magiczną. Pozostaje to też w takich rytuałach, które mamy z życia, mam nadzieję, że nie codziennego, ale przynajmniej przy jakichś świętach, czyli wznoszenie toastu. Wznoszenie toastu to nie jest nic innego, jak nadawanie mocy magicznej płynowi, wodzie w naszym pucharku, aby stało się to, co życzymy. No i to jest zwykle zdrowie, dlatego też nie pijemy zdrowia zmarłych. Tu mamy jakby nadawanie już innej energetyki danemu wydarzeniu. Szopka ta, która jest czy w kościele, czy też wykonywana w różnych miejscach i stawiana, co ciekawe, była bardzo długo zakazana. Nie mamy tutaj spójnych badań i przekazów, ale jeżeli coś było zakazane i uznawane za pogańskie, to znaczy, że było elementem kultury pogańskiej. Także możemy śmiało domniemywać, że mieliśmy jakąś formę ekspresji też tego święta właśnie w formie tutaj narodzin słońca, czy jakiejś sceny, bo bardzo tutaj negatywnie odnoszono się do robienia szopek, przypisując jemu też pogańskie korzenie. Kolędowanie sama jaka definicja, możecie Państwo znaleźć duży rozdźwięk między tym, że jest to po prostu grupa ludzi chodząca i śpiewająca, do tego, że kolęda to są podarki. My skupimy się na tym, że tutaj kolędę będziemy rozumieć jako właśnie chodzenie z tą tak zwaną gwiazdą, jak również nazwa, którą się używa w szczególności na południu, chodzenie po kobylicy. Ta tradycja jest związana ściśle z kulturą środkowoeuropejską, słowiańską. Nawet niektórzy przypisują, że w ten sposób poznawało się, które regiony są takie ściśle słowiańskie, a które są bardziej zgermanizowane. Proszę Państwa, o co wchodzi w tej kolędzie i dlaczego to jest takie ważne? No bo przecież tam idą generalnie jacyś święci, ale tutaj jakieś różne dziwne postacie, bo mamy bociana, mamy śmierć, mamy jeźdźca, mamy tą gwiazdę, Turonia. Kolędowanie jest to ściśle tradycja pogańska i już tłumaczę, o co chodzi. Gwiazda, która jest jakby głównym tym tutaj aktorem całej sceny, no nie jest to gwiazda betlejemska, czy jak niektórzy mówią, nie gwiazda, to czyli jakaś asteroid lecący, ale blisko, jeżeli mówimy o gwieździe, dla nas jest to gwiazda, ale słońce, tak? Czyli mały, młody swarożyc. Idziemy obwieścić dobrą nowinę, no nie o narodzinach Jezusa, ale o tym, że narodziło się nowe słońce, mamy nowy cykl, więc idziemy z tym nowonarodzonym słońcem, generalnie śpiewając i dobro życząc gospodarzom, których odwiedzamy, oczywiście oczekując za to jakiejś drobnej gratyfikacji, kiedyś to była słonina, chlebek, czy też suszone owoce. Dzisiaj jest to po prostu nasz piękny śpiew i obwiedzimy.